gorącym stole.
Dobry wieczór ponownie, witam Państwa. Po godzinie 18:00 Łukasz Kaźmierczak. Dziś przy gorącym stole rozmawiamy w parlamentarnym gronie wielkopolskim. Mówię parlamentarnym, bo też wśród nas jest senator, ale najpierw przedstawiam poznańską posłankę Lewicy Katarzynę Uberhan, która z Warszawy łączy się z nami. Dzień dobry, dobry wieczór Pani poseł właściwie.
Dzień dobry, dobry wieczór Panu i Państwu. Tak, zaczynamy tydzień sejmowy, dlatego z Warszawy tym razem.
Tym bardziej, że dzisiaj było posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, między innymi nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, o której będziemy za chwileczkę mówili.
Tak.
Pani brał udział. Brał udział także pan poseł Bartłomiej Wróblewski, ale zdalnie był na komisji, a u nas jest w studiu na żywo. Witam serdecznie, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dzisiaj mamy, z jednej strony mieliśmy komisję, ale mamy też liczne obowiązki w okręgu w Poznaniu, w powiecie poznańskim, a dziś ważna rzecz, bo 21 milionów złotych trafiło na 13 inwestycji drogowych i kanalizacyjnych w aglomeracji poznańskiej.
Pozwoliłem panu na tę tablicę ogłoszeń. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, a nasz skład uzupełnia senator Wojciech Ziemniak, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, panie senatorze.
Dobry wieczór słuchaczom Radia Poznań.
No tak jak powiedział, zaczniemy od nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Po poprawkach Senatu, stąd też obecność senatora Ziemniaka. Dziś rano gościłem w studiu ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenga. On się skrzywił, kiedy usłyszał tak naprawdę o tym, że te poprawki zostały uchwalone przez Senat. Jego zdaniem dość mocno te 14 poprawek narusza kompromis, który został wypracowany przez niego z Komisją Europejską. I co pan na to, panie senatorze?
No, dziwię się, że pan minister się skrzywił. Skoro senatorowie PiS-u głosowali za ustawą z tymi poprawkami, to kogo on się, komu się dziwi? Nam, senatorom tej większości demokratycznej, a nic nie wspomniał o swoich senatorach, którzy poparli tą ustawę z poprawkami?
Ja tam nie wiem, jak to końca wyglądało.
Nie, no to są fakty. Tak, takie były. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali wszystkie poprawek, tych 14, głosowali przeciw, ale gdy przyszło głosowanie do ustawy z tymi poprawkami przyjętymi, no to zagłosowali za ustawą.
No to rzeczywiście w tym momencie jest ciekawe, dlatego że pytanie jest tylko takie, co się z tym stanie w Sejmie, panie pośle, ponieważ ja słyszałem zapowiedź, że te wszystkie poprawki zostaną prawdopodobnie odrzucone.
No problem z poprawkami jest taki, że one tylko dokładają problemów do ustawy, która sama w sobie jest tak, no bo po pierwsze, no ona nie pomaga polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Po drugie, no, dotykamy jeszcze jednej kwestii, no, relacji między polskim prawem a prawem europejskim. Tak naprawdę pieniądze z KPO Polsce się należą i bez żadnej dyskusji te pieniądze do Polski już powinny trafić. W wyniku negocjacji politycznych a niekiedy naciąganych interpretacji prawnych, próbuje się wywodzić, że te zmiany są jakąś konsekwencją prawa europejskiego, które wiąże Polskę. Tak nie jest. Więc mamy skomplikowaną sprawę, no ale są ustalenia z Komisją Europejską, zgodnie z którymi jeśli w jakiejś formie kompromisowa ustawa zostanie przyjęta, to te pieniądze w końcu popłyną. I przyjmijmy za dobrą monetę tą deklarację. No, jest ustawa o Sądzie Najwyższym przyjęta przez Sejm i nie powinna być obciążana dodatkowymi propozycjami ze strony Senatu, które w mojej ocenie ją tylko dalej komplikują i komplikują ten spór prawny. Polskim sądom na pewno nie pomogą, natomiast utrudniają dyskusję na ten temat i być może dotarcie do kompromisu z Komisją Europejską. Ja w tych rozmowach nie uczestniczyłem, więc szczegółów
Ale brał pan udział w Komisji Dzisiejszej Sprawiedliwości.
Natomiast uważam, że poprawki poprawki senackie tej sprawie nie pomagają, tylko dalej ją komplikują, dlatego uważam, że powinny zostać odrzucone.
Pani poseł, pani również brała udział dzisiaj w sejmowej komisji. Ja zobaczyłem dzisiaj, chwilę temu właściwie, informacji w Polskiej Agencji Prasowej, że sejmowa komisja zagłosowała za odrzuceniem poprawek Senatu.
No, tak się składa, że we wszystkich, znaczy no nie we wszystkich, ale w większości komisji sejmowych rządząca koalicja tak czy inaczej ma większość, więc jakby nie ma problemu z odrzucaniem.
Przecież różnie ostatnio te głosowania wyglądają.
Tak. Tak, różnie, ponieważ...
Choćby Lex Pilot dziś.
Niezjednoczona opozycja nie bywa... Ale to jest, odpowiadając na pana pytanie, prawdopodobnie będziemy, z tego co już słyszałam, będziemy głosować za chwilę na posiedzeniu Sejmu zmiany w komisjach sejmowych, więc to się już nie zdarzy. I po raz kolejny te zmiany, gdy trafią po raz kolejny na komisję, to pewnie już przejdą. Zresztą podobną historię mieliśmy przy Sądzie Najwyższym, przy pierwszej z tych ustaw złożonej jeszcze przez prezydenta, i wtedy Solidarna Polska też była przeciw, chociaż teraz tak szumnie czasami mówię o tym, jaki dobry był ten projekt, a teraz ten projekt jest zły i niedobry. W każdym razie wówczas to Solidarna Polska właśnie w ramach już niezjednoczonej prawicy blokowała skutecznie pracę nad tą ustawą, bo stanowili dosyć sporą grupę posłów, członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I co się stało? No, skład komisji został poszerzony o kolejne osoby, o posłanki z Prawa i Sprawiedliwości, i potem już ustawa prezydencka przeszła.
No tak, ale to są komisje, ale jest jeszcze Sejm, gdzie arytmetyka jest nieubłagana, jasne.
Tak, tutaj przewaga ma koalicja rządząca. I o ile wiemy, co się działo z tym projektem ustawy, gdy pracował nad nim Sejm, i że opozycja, nie chcąc przeszkadzać, postanowiła się wstrzymać nad tym projektem w głosowaniu przy tym projekcie, to wiemy, że posłowie Solidarnej Polski byli zdecydowanie przeciw projektowi. Ale to im nie przeszkadza tak naprawdę być przeciw również poprawkom Senatu. Czyli generalnie z tego, co słyszeliśmy zapowiedzi, mają podobno już iść ręka w rękę, znowu w zgodzie w ramach swojej koalicji rządzącej, i zgodnie tym razem, tak jak nie było zgody co do ustawy, to co do opozycyjnych poprawek zgoda już jest.
Czy to znaczy, że w takim razie ta ustawa zostanie odrzucona i przyjęta w wersji sejmowej? Tak to rozumiem.
Myślę, że tak wszystko na to wskazuje, chociaż oczywiście zdarzyć się wiele może. Wiem, że po stronie Senatu była nadzieja na przyjęcie tych poprawek, chociażby dlatego, że jak mówił wcześniej pan senator, senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości poparli ustawę z poprawkami opozycji, która akurat tak się składa, że w Senacie ma większość. Co się zdarzy na sali sejmowej? No, trudno powiedzieć, jak to się zadzieje, bo jeszcze chwila do tych głosowań. Już dzisiaj, ale nawet jeżeli ta ustawa przejdzie, to pytanie, co zrobi z nią prezydent? Będzie miał 21 dni na jej podpisanie. Czy podpisze, czy zawetuje? Nie sądzę, by zawetował, ale ma jeszcze jedną furtkę. Może oddać czy całość tej ustawy, czy te kwestie, te przepisy, które budzą jego wątpliwości, może przekazać do Trybunału Konstytucyjnego, by rozstrzygnął.
Tylko to przedłuża tak naprawdę całą procedurę, a tu chodzi o czas wypłaty pieniędzy.
Bo z tego, co wiemy, Komisja Europejska, z informacji, które słyszymy, Komisja Europejska wtedy jakby nie podejmie decyzji o przekazaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy do czasu decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
Mieć w tym momencie...
Mamy jeszcze kolejny kamień milowy do spełnienia w postaci ustawy wiatrakowej. To będzie...
To będzie jeszcze na tym posiedzeniu. Panie senatorze, panie pośle, zapytam o jedną rzecz, bo dzisiaj korzystam z tego, że był, tak jak powiedziałem, minister do spraw Unii Europejskiej u mnie w studiu. Mówił między innymi tak, że jego zdaniem, nawet jeżeli, bo pytałem go to, czy gdyby została przyjęta ta wersja senacka, to Bruksela by się na to zgodziła. On powiedział, że być może byłoby tak, tylko że po pierwsze wydłużyłoby to proces, no bo to by musiało być na nowo wprowadzone, procedowane, jakby tak wtórnie, następczo, to by wydłużyło pracę. A druga sprawa, no co z tego, jeżeli jeszcze jest prezydent w takim razie, a poprawki senackie, zdaniem ministra Szynkowskiego, wchodzą w prerogatywy prezydenta, dlatego że tam już dosyć mocno ingerują też w te orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej z czasów przed powołaniem tak naprawdę.
Może te słowa to jest zrzucanie z odpowiedzialności na prezydenta, że prezydent będzie miał z tym problem, a nie ustawodawcy, czyli Sejm. Przypomnę jedno, że przede wszystkim chodzi o Izbę Dyscyplinarną, tak, która powinna być zlikwidowana. W projekcie sejmowym jest, że do NSA idzie. I jest to niezgodne z konstytucją, to powinno trafić do Sądu Najwyższego. Chciałbym tutaj, nie jestem prawnikiem, tak jak mój sąsiad, który jest prawnikiem,
tak,
i który
jest nawet konstytucjonalistą
i nie będę wyraził się o tej ustawie, o tych poprawkach, no jak można się spodziewać, negatywnie, ale w czasie dyskusji jestem członkiem Komisji Praw Człowieka Senackiej i gdy była omawiana ta dyskusja, to żeśmy się posiłkowali osobami kompetentnymi. I tak na przykład pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego stwierdziła, że ustawa pogłębi chaos w wymiarze sprawiedliwości, a prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał propozycje sejmowe za głęboko błędne. To kto tutaj ma rację? Politycy czy fachowcy?
Z drugiej strony minister Szynkowski mówi, że ma ekspertyzy biura prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy wskazują
na to, że jest wszystko okej.
Jak zawsze ekspertyza.
Ale wracamy do tego, tu pan poseł Wróblewski wspomniał o tym KPO, pieniądze potrzebne. Tak, są pieniądze, to potrzebne i wiemy o tym, ale oczywiście, ale za Izbę Dyscyplinarną już 2 miliardy złotych straciliśmy i czemu? Pieniądze są potrzebne, trzeba było tą Izbę Dyscyplinarną zgodnie z wyrokiem TSUE zlikwidować, a nikt się nie brał za to. Nie było woli po to, żeby tą Izbę, bo stał, kto się przeciwstawiał, minister Ziobro. I to, co tutaj było wspomniane przez panią poseł, jak to będzie, ziobrzyści najpierw są przeciw, teraz będą razem, no bo zbliżają się wybory, no i trzeba jednak zostać, bo jak będziemy sami, to przepadniemy.
Panie pośle Bartłomiej Wróblewski, czy nie za daleko poszły te poprawki Senatu? Ja znów posiłkuję się kolejnym fragmentem rozmowy z ministrem Szynkowskim, który mówi, że na przykład w tym Komisja Europejska nie wymagała tego, żeby uchylić orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, te, które były podjęte w ostatnich paru latach, a takie coś pojawiło się w poprawkach Senatu, między innymi.
To znaczy, ja myślę,
że... I to może prezydent zareagować.
Ja myślę,
taka
że...
moja konkluzja.
Znaczy, moje stanowisko jest takie, że powinniśmy rozróżnić dwie kwestie. Po pierwsze, kwestie negocjacji z Unią Europejską. Moim zdaniem negocjacji, które opierają się o bardzo wątpliwy fundament, w sensie to jest bardzo specyficzna interpretacja prawa europejskiego przez Komisję Europejską, która ma zmusić Polskę do tego, żeby oddać część, kolejną część kompetencji, które nie zostały przekazane bezpośrednio w traktatach, ale są wyinterpretowane z ogólnych klauzul. I to generalnie jest bardzo kontrowersyjne. Ale przyjmujemy, że w tym momencie Komisja Europejska ma silniejszą pozycję, nie zachowuje się po partnersku, ale jest sytuacja, jaka jest. I z nią trzeba zakończyć dyskusję na temat KPO, zamknąć, a w przyszłości być może w takie projekty w ogóle nie wchodzić, bo są one z tak wielu powodów ryzykowne. Ale to jest jedna osobna rzecz. I tutaj uważam, trzeba zrobić minimum tego, czego oczekuje w tym momencie Bruksela. Drugą rzeczą to jest funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości i wszystkie sprawy, które od kilku lat dzielą opinię publiczną. I ja tutaj jestem zwolennikiem rozmowy z opozycją, być może stworzenia kiedyś jakiegoś okrągłego stołu, żeby przynajmniej w określonych segmentach wymiaru sprawiedliwości uzyskać pewną ponadpartyjną zgodę, żeby nieobecna większość i obecna mniejszość przynajmniej mogły z tymi rozwiązaniami żyć.
Szymon Szynkowski mówił, że nie udała się ta reforma sprawiedliwości. Jego zdaniem zupełnie nie spełniła swojej roli.
To znaczy, moim zdaniem to jest bardzo surowa ocena. Jedne rzeczy się udały, inne się nie udały. Na pewno należy, ktokolwiek będzie w Polsce rządził, będzie musiał dokonywać dalszych zmian i to będzie bardzo trudne. Bo zawsze ktoś rządzi, ktoś jest w opozycji, więc można przyjąć, będąc na opozycji, taką postawę, będziemy wszystko negować, tylko że to donikąd nie prowadzi. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o sprawy wymiaru sprawiedliwości, potrzebna byłaby dyskusja i pewnego rodzaju kompromis wewnątrz Polski, bez wciągania obcych sił, bez wciągania obcych instytucji także Unii Europejskiej, które bez podstaw prawnych ingerują w polski porządek prawny. Ale Oddzieliłbym te dwie rzeczy. Po pierwsze, porządkowanie spraw i szukanie jakiegoś kompromisu, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I tu jestem za. I tą kwestię dokończenia negocjacji dotyczących KPO z Unią Europejską. I tu należy zrobić minimum tego, co jest oczekiwane.
Senator Wojciech Ziemiak.
Poprawki Senatu wychodzą naprzeciw kamieniom milowym, na które zgodził się pan premier Morawiecki. Czyli my pomagamy premierowi, a okazuje się, że jesteśmy przeciwko temu i nagle coś się zmieniło. To my chcemy właśnie pomóc, żeby Polakom, żeby te pieniądze przyszły i chcemy wypełnić kamienie milowe. A ustawa zaproponowana przez Sejm nie spełnia tych wymogów. Także to no, musimy mieć świadomość tego.
Minister Szynkowski mówił, że rozmawiał w tej sprawie z komisarzem, unijnym komisarzem do spraw sprawiedliwości, Didierem Reindersem, który mówi, że ma takie jego zielone światło, że tak ta ustawa spełnia te wymogi. Powiedział więcej, że mają taką opinię, którą kolegium komisarzy, mają to na piśmie przyjęte. To jest przeciwieństwo do tej poprzedniej ustawy prezydenckiej, która najpierw była niby przez Komisję Europejską przyjęta, ostatecznie została odrzucona. Mówi, że tu ma na to ślad na piśmie.
No ma na ślad na piśmie, no ale nikt nie widział tego pisma.
Nie wierzę panu.
No gdyby było tak wszystko w porządku, gdyby było, no to jaki jest problem z tymi poprawkami, skoro one wychodzą naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom, które są zapisów kamieni milowych.
Problemem może być prezydent. Wracam znów do tego.
A to już jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
Pani poseł, prezydent, w takim razie wprowadźmy ten element. No bo premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tak naprawdę trudno powiedzieć, jak się zachowa prezydent w tej sprawie. Że nie ma sygnałów z Pałacu Prezydenckiego jednoznacznych. Takie, które by mówiły tak, w tej wersji przyjętej ostatecznie przez Sejm, prezydent podpisze tę ustawę. Pani mówi o Trybunale, ja nie sądzę, żeby ten wariant był właśnie ze względu na czas, który by przedłużył to wszystko, przyjęty. No więc pytanie, co z prezydentem, pani zdaniem?
Mówiłam wcześniej, że też nie wiemy tego i to już różne źródła mówią, znaczy też sama kancelaria prezydenta jakby nie zajmuje stanowiska, że to trochę na tej zasadzie będzie czas, będzie rada. Czyli póki co nie słyszymy jasnej deklaracji ze strony kancelarii prezydenta i no, pytanie dlaczego? Czy właśnie dlatego,
bo
że
nie znany jest
ostateczny
kształt pewnie tak wszystkiego.
Tak, no pewnie ustawy. Tak, bo może to, faktycznie myślę, że trzeba poczekać, co wyjdzie koniec końców z parlamentu. Oczywiście myślę, że najbardziej interesującym w tym wszystkim był aspekt Senatu, gdzie, jak mówiłam wcześniej, ustawa, za którą głosowali również senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, dawała nadzieję na to, że może zostanie jednak tutaj przez Sejm przyjęta. No to się jeszcze nie zadziało. To się zadziać jeszcze może. Więc faktycznie myślę, że...
No ale za pani praktykę. Mówią, wie pani, jak wygląda.
Piłka jest w grze. Ale,
my to mamy rozpisane już na głosy, pani poseł, tak naprawdę.
To znaczy pytanie, co... Ja bym nie wykluczała jednak tego Trybunału Konstytucyjnego. Nie wykluczałabym może nie, że całej ustawy, ale konkretnych zapisów. Tak bym interpretowała tą ciszę ze strony...
Pani poseł, zapytam o jeszcze jedną rzecz i pana senatora również. O to, co powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski, czyli może o to, żeby zorganizować jednak ponadpolityczne spotkanie. Wiem, że dużo takich spotkań było, ale zdaje się, że to wszystko, tak jak rozumiem pana posła, do takiego momentu doszło, że tu już potrzeba tego, żeby się każda strona trochę spotkała w jednym miejscu, trochę wycofała, bo inaczej ta reforma w jakiejkolwiek postaci, ktokolwiek by nie sprawował władzy w tym kraju, po prostu nigdy się nie uda.
Co tak, no bo będzie spotkanie na naszych warunkach. I można by powiedzieć, ci, którzy zwołują, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a na naszych warunkach i na nasze postulaty.
Czy już się pan senator...
Nie, no ja to z doświadczenia widzę. No przecież my wychodzimy... W Senacie do każdej ustawy mamy opinię konstytucjonalistów, prawników wszystkich i one nie są w ogóle brane pod uwagę. To nie, że senatorowie jako senatorowie, tylko posiłkujemy się zawsze osobami, na którym się na danej tematyce znają. Nigdy nie zostało to przyjęte. Wszystkie poprawki, cokolwiek trafia z inicjatywy Senatu do Sejmu jest na dzień dobry odrzucane.
Znaczy to też nie jest tak, że wszystko, co trafia z Sejmu do Senatu, też jest na
nie,
dzień
poprawiamy.
Dobry.
Nie, to jest zupełnie inaczej. Senat ma ustosunkowuje się do ustaw, które są i ewentualnie może wnosić poprawki. Może nie neguje tego, co przychodzi, bo to jest przyjęte. Taka jest procedura i taka jest rola Senatu.
Pani poseł, a pani co sądzi o tym pomyśle tego, żeby wreszcie zacząć ponad Sejmem, jak rozumiem, z daleko od wiejskiej, jak najdalej rozmawiać o reformie sądownictwa?
Odnosząc się tylko jednym zdaniem do tego, co powiedział pan senator, zdarza się, że Senat również jednak całą ustawę jakby odrzuca. To nie jest tak, że zawsze pracuje nad ustawą. Są wnioski senackie o odrzucanie projektu ustawy w całości. Tutaj nie mieliśmy z tym do czynienia, co myślę należy docenić i że była ta próba pracy nad tym, ale to jest w myśli całej filozofii, którą przyjęliśmy. Proste pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są potrzebne, dlatego nawet jeżeli nam nie podobają się pewne rozwiązania ustawowe, to będziemy starać się je poprawiać, a nie będziemy ich po prostu od razu wyrzucać do kosza. I co do naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości, należy przypomnieć, że nie wiem, czy państwo wszyscy tak to śledzą, pewnie nie, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest najdłużej sprawującym tą funkcję ministrem w naszej historii po roku 90. I cóż, było dużo zapowiedzi, było dużo o tym, że postępowania są nam skrócone, miało być taniej, miało być szybciej. Jest dokładnie odwrotnie. Czyli to, co jest ważne dla osób biorących udział w postępowaniach. One trwają coraz dłużej, na to wskazują wszystkie statystyki. I tutaj ja bym się zdumiewająco, ale z ministrem Welsenkiem zgodziła, że to tutaj jest źle. I też pamiętam, jak nie tak dawno z posłem Wróblewskim, tutaj rozmawialiśmy już przecież na temat ustawy o Sądzie Najwyższym wtedy, gdy pracował nad nią Sejm, po tym jak pracował nad nią Sejm. I mieliśmy krótką rozmowę, że i dobrze pamiętam, nie była ona w całości, była również w trakcie audycji. Ta rozmowa się zaczęła, potem kontynuowaliśmy ją przez chwilę chyba poza już audycją, ale w trakcie pan poseł Wróblewski przyznał, że w tym wymiarze sprawiedliwości dobrze nie jest należy taki okrąg, coś na kształt
pani poseł, jednak to jest dosyć ważne. Ja mówię, że ponieważ sprawa budzi kontrowersje i budzi przez długi czas i nie ma pewnego spokoju społecznego, to dlatego należy szukać takich rozwiązań, z którymi wszyscy będą mogli żyć. Ja nie odnosiłem się do stanu wymiaru sprawiedliwości, bo po prawdzie są takie rzeczy, które się dobrze udały i dobrze zostały wprowadzone, są takie, które wymagają jakiejś poprawy, a są takie, które należy być może niektóre rzeczy na nowo przemyśleć i na pewno jest wiele takich spraw, które trzeba jeszcze zrobić, na przykład, nie wiem, reformę biegłych, co jest bardzo ważną sprawą. Natomiast ja nie formułowałem takiego twierdzenia, bo moim zdaniem ono jest takie kiepskiej jakości, że reforma w całości się nie udała. Jest wiele rzeczy, które są dobre. Nie wiem, na przykład kwestia oświadczeń majątkowych sędziów, tego, że sprawy, losowanie spraw. Co najwyżej należy zastanowić się, czy wszystkie te sprawy zostały konsekwentnie przeprowadzone, czy nie ma luk, że część sędziów może nie składać oświadczeń, albo czy nie ma sądów, gdzie nie obowiązuje zasada losowania składów. I tu raczej bym szukał większej konsekwencji, a nie formułował takie poglądy, nie wiem, że trzeba wrócić do tego, co było, albo ale że wszystko ja się nie udało. Mówię. Bo to nie jest
tutaj
prawda.
Akurat wszyscy Polacy zgadzamy się, że i zagadzaliśmy się temu w tym już od dawna, że wymiar sprawiedliwości, naprawy i reformy potrzebuje. Tutaj jest powszechna zgoda, bo wystarczy mieć do czynienia po prostu i wielu z nas chcąc, nie chcąc o te w tych sądach w którymś momencie swojego życia się znajduje i widzi, jak ten system działa, a właściwie nie działa. Sytuacja pogorszyła się przez okres też pandemii. To wydłużyły się postępowania sądowe dramatycznie. Ja mam też osobiste doświadczenia. Może nie będę dzisiaj o nich opowiadać, bo to będzie długa historia, ale...
Chociaż byłaby ciekawa na pewno, ale rzeczywiście...
po
22.
Kwestia, mówiąc w jednym zdaniu, to była sprawa związana z moją nieżyjącą już mamą. Postępowanie przeciwko księgowej, która ją oszukała. I tak naprawdę borykaliśmy się z tym postępowaniem przez 17 lat. W efekcie większość zarzutów przeciwko tej osobie się przedawniła. I tak wygląda niestety dochodzenie sprawiedliwości w naszym kraju. Więc tutaj moja mama zdążyła w trakcie tego postępowania, no to oczywiście nie pomogło to, że moja mama w trakcie tego postępowania niestety zmarła. I to dosłownie w sądzie. Więc postępowanie było wszczynane od nowa, więc ale wtedy, już w tamtym momencie, ona trwała ponad 10 lat. Ona już trwała kilkanaście lat.
Chciałbym wrócić do tej propozycji tego okrągłego stołu w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Panie pośle Wróblewski, głównym hamulcowym jest minister sprawiedliwości Ziobro. I zdajemy sobie, każdy o tym wie i możemy deklarować, że trzeba by zmienić, ale on jest głównym oponentem do takich dalej głęboko idących zmian.
To znaczy to jest znowu, to jest takie...
Przecież jest także hamulcowe w sprawie wiatrakowej i wielu innych.
No tak, ale komentarze są takie, powiedzmy, to taka jest uproszczona wizja rzeczywistości. Jeśli chodzi o kwestię wiatraków, no to oczywiście są tacy, którzy mówią bezrefleksyjnie budować, bo potrzebujemy takiej energii. No ale to też nie jest taka prosta sprawa, no bo trzeba uszanować prawo własności właścicieli gruntów i ich sąsiadów i prawo lokalnych społeczności do tego, żeby żyć w otoczeniu, które jest przyjazne. Nikt z nas nie chciałby, znaczy wszyscy chcieliby takich inwestycji jak elektrownie atomowe, jak wiatraki i jak autostrady, ale
niekoniecznie
pod domem. Więc krótko mówiąc, trzeba działać na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej, ale nie w sposób taki bezrefleksyjny, jak pan mówi.
Ja nie powiedziałam ani słowa na temat budowania wiatraków.
Ale w gruncie rzeczy, formułując taką prostą
opinię... ustawy wiatrakowej.
Formułując prostą opinię na temat dyskusji dotyczącej energii wiatrowej, w gruncie rzeczy pan to powiedział. I teraz wracam jeszcze do drugiej sprawy dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości. Gdyby były sprawy takie proste, jak pan próbuje teraz to przedstawić, to państwo rządzą w latach 2007-2015, pozostawilibyście wymiar sprawiedliwości w takim stanie, że nie trzeba byłoby prowadzić tych zmian. Nie udało się to lewicy, która, już nawet pomijam czas przed 89 rokiem, ale kiedy rządziła i w latach 90., i w latach 2000, próbowano dokonać zmian, ale to się nie udało. Nie udało się Platformie. Prawu i Sprawiedliwości częściowo się udało, natomiast te zmiany muszą być kontynuowane, pogłębione. Niekiedy rzeczy muszą być konsekwentnie. A jeśli chodzi o całość, trzeba szukać kompromisu społecznego, bo inaczej w pewnym momencie ten wymiar sprawiedliwości może się nam zupełnie rozpaść.
Bardzo krótko zapytam jeszcze ustawę wiatrakową. Nie chcę już teraz tego tematu otwierać. On jest zbyt długi, zbyt obszerny. Natomiast zapytam, czy państwa zdaniem powtórzy się taka sytuacja, że znowu będzie problem z tym, żeby to w jakimś jednolitym kształcie uchwalić. Czy teraz jest poprawka, miała być, do tej pory była to odległość 10 ha, w tej chwili ma być 700 metrów według najświeższej poprawki. W pierwotnym projekcie rządowym było 500 metrów.
Wrzuconej w ostatniej chwili oczywiście.
Ale to jest i tak duża różnica, no bo te 10 ha to było 2 kilometry. Mniej więcej, tak można
500
powiedzieć.
500 metrów, a teraz 700.
No tak, ale w ustawie, która do tej pory obowiązywała 10 ha, ta odległość mniej więcej się przekładała na 2 kilometry. Tak można powiedzieć. Więc pytanie, czy to się uda szybciej uchwalić niż w tej chwili z nowelizacji ustawy w Sądzie Najwyższym, dlatego, że to jest kolejny kamień milowy, o którym mówiła pani poseł, który musi zostać wypełniony.
Ale piłka jest językiem sportowym po stronie Prawa i Sprawiedliwości i przede wszystkim Solidarnej Polski, bo oni na to nie mogą, no nie tak, mają uzgodnień.
Ale wy też podnosicie głosy, ręce, panie senatorze.
Dobrze, ale jeszcze nie ma gotowego, nie ma. No, wszystko gdzieś leży i jakieś brak uzgodnień po stronie ustawodawcy.
Już przeszedł w komisjach, z tego co wiem, za chwileczkę powinien być pod obrady Sejmu wniesiony. To pójdzie szybko, pani poseł?
No, mam nadzieję, że tak, powinno. Tak, faktycznie ja nie jestem w tej komisji. Zobaczymy, co w konkretach w tych poprawkach się znalazło. Wiemy, to też pan redaktor wspomniał, to tak rzutem na taśmę tak zwana wrzucona poprawka, która jednak poprawia sytuację. I no, jako Lewica jesteśmy za odnawialnymi źródłami energii. Uważamy, że tą sprawę trzeba, to już bez, nawet abstrahując od Krajowego Planu Odbudowy, ale w ogóle to jest coś, co należy popchnąć do przodu. I jeżeli po tych poprawkach ta ustawa, tak naprawdę rozważymy na koniec prac, jak za tym projektem zagłosować. Słyszy się o różnych wariantach, tak? Bo można przecież zagłosować przeciw i złożyć własną, ale że my jako Lewica mamy złożony własny projekt. Pytanie, czy jest na to czas.
A pani jakby zagłosowała, gdyby ta wersja była teraz przyjęta? Lepsza taka niż poprzednia?
Myślę, że nie zagłosowałabym przeciw. Ja osobiście. Mhm. Tak? Uważam, że jeżeli wstrzymaliśmy się, zupełnie mówiąc, zupełnie szczerze, jeżeli wstrzymaliśmy się przy ustawie jako klub, przy ustawie jako opozycja o Sądzie Najwyższym, ustawie, którą osobiście uważam za niedobrą, dlatego nie zagłosowałam ja jako ja, ale jeżeli przyjmujemy takie stanowisko, że nie przeszkadzamy i nie przeszkadzaliśmy przy ustawie o Sądzie Najwyższym, to tym bardziej przy ustawie wiatrakowej przeszkadzać nie powinniśmy, bo ona tak czy inaczej, nawet jeżeli tylko trochę poprawia sytuację, to jednak tą sytuację poprawia. A gwarancji poprawy sytuacji w sądach na przykład ustawa o Sądzie Najwyższym w obecnej wersji tej po odrzuceniu poprawek senackich nie daje. A ustawa wiatrakowa, jeżeli chodzi o energię odnawialną, jednak sytuację w jakiś sposób poprawia. Więc w najgorszym razie osobiście bym się nad nią wstrzymała. Nie głosowałabym przeciw.
Panie senatorze, pan, gdyby to trafiło do Senatu?
Nie wiem, to najpierw jest. Niech trafi do Senatu, wtedy się pochylimy.
Pan zawsze trochę jak Scarlett O'Hara z Przemienionym Zwiastem. Zastanowię się nad tym.
Nie zastanowię się, ale jak ja mam dyskutować, na czymś się go nawet nie widziałem, nie wiem, nie widziałem zapisów i tak dalej, bo to jest w Sejmie. Jak trafi do Senatu i zobaczymy w jakiej formie, dopiero można przejrzeć się i dopiero wyrazić swoje zdanie.
Panie pośle, czy ta ustawa w tym kształcie, jaki w tej chwili jest przygotowany do tego, żeby wejść pod obrady Sejmu, to jest dobre rozwiązanie? Pan by się pochylił nad tym na tak, zagłosował? Myślę o tych 700 metrach po tej ostatniej poprawce.
Znaczy uważam, że w takim kształcie ta ustawa lepiej waży interes prywatny, interes publiczny, a w takich wypadkach o tym właśnie mówimy, że musimy ważyć różne konkurujące z sobą interesy. Tego, czego mi brakuje w tej ustawie, to możliwość przeprowadzania referendum sołeckiego. Dlatego, że...
Mamy myśli tylko konsultacje.
Tak, dlatego, że niestety często w takich sytuacjach bywa, że liczniejsze, silniejsze części samorządu mogą przegłosować, mogą zagłosować i wywalczyć, przeforsować takie rozwiązanie, które im odpowiada, niekoniecznie licząc się z interesem danego terenu. Zobaczmy na przykład, nie wiem, gminę Swarzędz. No, w jednej części jest Wieżonka, w innej Zalasewo. No, mieszkańcom Zalasewa może zupełnie nie zależeć na tym, jak wygląda Wieżonka, Wierzenica czy Karłowica. Z kolei nie wiem, w innej gminie.
Pojechał pan po sznurku, bo znam te miejscowości, kiedy się jechałem tam PKS-em, to rzeczywiście jedno po drugie.
Podałem kilka miejscowości. Mieszkańcy, nie wiem, Starołęki decydowali, jak ma wyglądać Kiekrz w Poznaniu. No to trochę to jest rozwiązanie, które nie jest, uważam, optymalne i mi osobiście bardzo brakuje tego referendum sołeckiego, bo przyjęcie takiego rozwiązania właściwie rozwiązywałoby tą sprawę. Bo nawet kwestia odległości nie jest tak kluczowa. Jeśli mieszkańcy jakiegoś terenu chcieliby mieć wiatraki 500 metrów oddalone od domu i jest jakaś zgoda społeczna co do tego, nie widziałbym większego problemu. Natomiast jeśli większość danego sołectwa, danego terenu uważa, że w ogóle w tym miejscu wiatraki nie powinny powstawać, to nawet i 700 metrów nie jest rozwiązaniem, które jest ostatecznie zadowalające. Ale na pewno jakby zwiększenie tej odległości powoduje, że konflikt, tak, znaczy, że słabnie ten element, który jest taki, no, jeden z tych elementów, które budzą największe kontrowersje. Na pewno jest to także sprawa, w której trzeba szukać kompromisu.
No jeszcze jedna rzecz, o którą zapytam. Inny temat zupełnie na koniec, tak rzutem na taśmę, ale może trochę luźniejszy, chociaż nie luźniejszy co do jakby skutków. Pojawiły się informacje na temat tego, że w przyszłym roku MKUL dopuści rosyjskich sportowców do startu w Igrzyskach Olimpijskich nie pod flagą rosyjską, nie pod hymnem rosyjskim, ale tą neutralną flagą. No już Ukraina powiedziała, że jeżeli tak się stanie, no to oni na pewno zbojkotują taką imprezę. Co więcej, to nie są tylko takie sobie gdzieś tam powiedzonka, ponieważ też mer Paryża, który jest organizatorem Igrzysk, pani Anne Hidalgo, powiedziała, że chce, aby rosyjscy sportowcy startowali na Igrzyskach w Paryżu. Zaprasza, zachęca. No i pytanie też trochę pod kątem senatora Ziemniaka, znanego propagatora ruchu olimpijskiego, więc uśmiecham się tutaj do pana. Czy w takiej sytuacji, gdyby taka decyzja była podjęta, bo na razie jest mapa drogowa prowadzona, to mówi MKOL, nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy wtedy polscy olimpijczycy, polscy sportowcy powinni także wystartować w takich igrzyskach z udziałem Rosjan?
Moim zdaniem przede wszystkim musimy zrobić wszystko, żeby sportowcy Rosji i Białorusi nie wystartowali na igrzyskach olimpijskich. To jest chyba cel podstawowy i myślę, że Parlament Europejski jednogłośnie taką wyraził opinię, że nie zgadza się na udział sportowców Rosji i sportowców z Białorusi w tych igrzyskach.
To było jednogłośnie?
Jest informacja, taka informacja, że MKOL, czyli wiemy, że instytucja, a nie imiennie, tak samo jest, że Parlament Europejski wyraził takie zdanie. To jest informacja medialna. Także to jest przede wszystkim problem do rozwiązania. W tej chwili MKOL, można powiedzieć, sąduje, ale jeszcze nie wydał decyzji, bo decyzja zapada na sesji.
Jest taka, nie wiem, kto mówi to w MKOL-u. Jest takie zdanie, które poszło do serwisów światowych. Żaden sportowiec nie powinien być wykluczony z zawodów wyłącznie na podstawie paszportu.
No, ale nie ma za tym osoby, która to o tym mówi.
A to może tak jak z Obergruppen Führerem Wolfem, który podpisuje decyzje zbiorowe, jak w sensie Klosie.
Myślę, że gdzieś pojawi się ten problem właśnie z jednej strony bojkotu, z drugiej strony wypowiedzi już polityków na ten, co by było gdyby. No na razie nie ma nic, nie mamy podstawy sądzić, że coś takiego się stanie.
Ale mer Paryża powiedziała to pod
że jest chętna. No,
tak, że zaprasza i że
zaprasza. No ale to jeszcze myślę, że to nie jest jakaś decyzja o tym, bo o tym wszystkim decydują najpierw Narodowy Komitet Olimpijski, żeby wysłać. Bo jeszcze nie wiadomo, na jakim statusie, bo to jest procedura zgłaszania, jest termin, jest wszystko przygotowane i to Narodowe Komitety Olimpijskie zgłaszają. Kto by zgłosił rosyjskich, tak jak niby zakładają, rosyjskich sportowców, którzy tam nie są uwikłani w sprawy wojny i tak dalej? Kto? Rosyjski komitet? Nie, więc poczekajmy.
No to nazwą się na przykład komitetem.
Wiemy, że w historii już był jeden bojkot i tak dalej. No, tak, ale stracili na ten sportowcy.
Była też jedna olimpiada z totalitaryzmem w tle, myśli o 1936 roku o Berlinie.
No to tego nie pamiętam. Nie.
Ja również jestem senatorze, ale było tak w historii.
Ale cały świat był na tych igrzyskach.
To znaczy trzeba powiedzieć tak, że no, to, że pani mer Paryża Marie Hidalgo jest za, no trudno się dziwić, no jest członkiem partii socjalistycznej, no socjaliści są znani z sympatii komunistycznych i prorosyjskich w całej Europie i to od wielu dziesięcioleci, więc jej postawa jest zrozumiała, chociaż oczywiście dla nas taki spokój, z jakim ona wypowiada te słowa, no jest kontrowersyjny. To absolutnie, to jest jeden z tych powodów, dla których Rosja mogła przez lata te imperialne plany tworzyć i dzisiaj może je realizować. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w obecnej sytuacji wystąpienie sportowców z Rosji i Białorusi pod sztandarami Rosji i Białorusi, no budziłoby powszechne zgorszenie.
Ale nie, załóżmy, że to byłaby neutralna flaga.
To znaczy, najpierw przyjmijmy to rozwiązanie takie klasyczne, no, że występują pod flagą swojego kraju, no budziłoby powszechne zgorszenie i trudno sobie wyobrazić normalnie odbywające się zawody sportowe, w szczególności takie rangi jak Igrzyska Olimpijskie, w takiej sytuacji. Ja nie wiem, czy powinniśmy być takimi tutaj tak do tej sprawy podchodzić, że pod żadnym pozorem nikt z obywateli tych państw nie powinien wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Ale na pewno nie powinni występować pod flagami swoich państw.
No nie mają teoretycznie.
W sytuacji, w której toczy się, w szczególności jeśli chodzi o Rosję, jeśli toczy się wojna, brutalna wojna, w której bombardowane są bloki mieszkalne, wojna sprowokowana jednak i wywołana przez Rosję, trudno tu mówić o jakiejś współodpowiedzialności Ukrainy, to wydaje mi się, że to budziłoby powszechne zgorszenie i być może też prowadziłoby do takich sytuacji, jakie pamiętamy z lat 80., że część państw po prostu taką olimpiadę by zbojkotowała.
Pani poseł?
Najpierw w jednym zdaniu chciałabym się zdecydowanie odciąć. Jako przedstawicielka Nowej Lewicy, czyli przedstawicielka polskiej socjaldemokracji, chciałabym się odciąć od socjalistycznych sympatii prorosyjskich. Nigdy takich sympatii też osobiście nie miałam, nie mam. I na dzień dzisiejszy to w ogóle to jest poza jakąkolwiek kwestią. My stajemy po stronie Ukrainy od samego początku rosyjskiej napaści. Jasno o tym mówimy, wspieramy, robiliśmy zbiórki, jeździmy na Ukrainę, także naprawdę jesteśmy mocno zaangażowani.
Ale w Parlamencie Europejskim jesteście w jednej grupie z tymi samymi ludźmi, którzy wspierają Rosję nawet teraz.
Nie wiem, o kim pan poseł Wróblewski.
Partia Socjalistyczna Francuska
mówi.
Przecież jest w jednej grupie z Lewicą Polską w Parlamencie Europejskim.
Proszę Państwa, to ja może wrócę do tematu sportowców na konkretnym przykładzie.
Tak.
Wimbledon i Australian Open. Tam była taka sytuacja. Słuchałem tego, o czym mówi taka bardzo zaangażowana w te tematy ukraińska tenisistka Marta Kostiuk, która, no, wspólnie z tego, że ona nie podaje ręki w tej chwili rosyjskim, białoruskim tenisistkom. Ostatnio się z Wiktorią Azarenką tylko stuknęła rakietą, ale powiedziała, że to nawet nie jest taki problem, że ci ludzie są po drugiej stronie kortu, tylko ona mówi, że odkąd spadły pierwsze rosyjskie bomby na Ukrainę i czołgi się pojawiły na wschodzie Ukrainy, żadna ze sportsmanek z Białorusi, żadna literalnie i z Rosji nie podeszła do niej, nie zapytała, słuchaj, co tam się u was dzieje, jak twoja rodzina, jak się mają, czy wszystko w porządku z nimi, czy ktoś zginął, czy ktoś bliski, czy czegoś potrzebujecie. Do tej pory takiej sytuacji nie miała. A mam widok z Australian Open w postaci rosyjskich kibiców z flagami i z bluzami, z tym słynnym już Z, które kojarzy się jednoznacznie z rosyjską agresją na Ukrainę, którzy paradują na trybunach i robią taki fame, można powiedzieć, używając młodzieżowego słowa, temu, co robi Putin na Ukrainie. No i pytanie, czy to nie będzie arena do tego, żeby po prostu móc sobie takie coś uprawiać.
Wracając do pytania pana redaktora dotyczącego udziału rosyjskich sportowców. Ja tutaj zgadzam się z opinią, że mówi się o tym, że była przytoczona opinia, że nie należy kogoś dyskryminować ze względu na to, jaki posiada paszport. Jeżeli ja bym poszła, to jednak w inną stronę. Nie odpowiadamy za to, w jakim kraju się urodziliśmy, jakiej jesteśmy narodowości, ale paszport czy obywatelstwo zawsze można zmienić. Jeżeli ci sportowcy rosyjscy odcięliby się w sposób zdecydowany od Putina i od jego polityki, to i wojny, o to wtedy można by to rozważać. Ale co do zasady, na dzień dzisiejszy sportowcy z rosyjskim paszportem legitymizują ten system, legitymizują Putina, legitymizują napaść Rosji na Ukrainę i tym sposobem, tylko chociażby przez to, nie powinni brać udziału w igrzyskach olimpijskich, które, przypomnę, wywodząc się ze starożytności, nawet wtedy, na czas igrzysk, to były zawody fair play, zasada... miał panować pokój. No również wówczas wprowadzano coś na kształt sąd pokoju Bożego i kończono albo przynajmniej zawieszano jakiekolwiek konflikty. Jeżeli do tego czasu konflikt w Ukrainie zostanie zakończony, to tak. Jeżeli do czasu olimpiady nie zostanie ten konflikt zakończony, nie będzie rozejmu, nie będzie rozmów mających prowadzić do zakończenia tego konfliktu, to dla mnie sprawa jest jednoznaczna. Sportowcy z rosyjskim paszportem nie powinni brać udziału w olimpiadzie, a my nie powinniśmy brać udziału w takiej olimpiadzie, jeżeli oni będą.
Krótkie zdanie podsumowane, panowie. Nie powinniśmy wtedy występować, gdyby byli dopuszczeni. Gdybam, panie senatorze.
To jest gdybanie, ale też na zasadzie nie wiadomo na jakich warunkach. Oczywiście nadal się twierdzę, że nie powinni startować i na tym stoję.
Panie pośle, utrzymuje pan także to, no bo ten przypadek Marty Kostyk, to co ona mówi, to nie chodzi o to, że ktoś po prostu jest pod neutralną flagą, tylko po prostu nie wykazuje takich elementarnych odruchów empatii. No to daje chyba do myślenia troszeczkę.
Oczywiście, że daje to do myślenia, natomiast tak czy inaczej potrzebne są jakieś klarowne reguły. Trudno badać nastawienie w tej i w każdej innej sprawie każdego sportowca. Na pewno nie powinno być flag państw, które prowadzą imperialne wojny na olimpiadzie, to do tego się zgadzamy.
Ja kończąc, znajdę jeszcze taki symbol. Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało taką grafikę. Jest tam 5 kół olimpijskich, one są wszystkie koloru czerwonego. Każde koło coś oznacza. Rosyjscy olimpijczycy, gwałty, Bucza, morderstwa, Charków, tortury, Borodzianka, porwania, Hersoń, terroryzm, Mariupol. A pod kołami napisano: rosyjska biała flaga powinna znaleźć się na polu bitwy, nie na igrzyskach. Tym akcentem kończę dzisiejszą debatę, a jestem bardzo ciekaw rzeczywiście, jak MKOL się zachowa w najbliższych miesiącach, bo to też nie jest organizacja, która jest bardzo jednoznaczna w swoich zachowaniach. O tym będziemy pewnie rozmawiali w kolejnych naszych spotkaniach. Senator Wojciech Ziemniak,
dziękuję,
posłanka
państwu.
Katarzyna Uberhan, poseł Bartłomiej Wróblewski dziś przy gorącym stole.
Bardzo dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru życzę państwu.
Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.